zeszły czwartek mówiliśmy na temat aniołów natury, przyrody, tego, co nas otacza. I wiem, że było to dosyć kontrowersyjne. Dzisiaj również będzie dosyć, chociaż będę bardzo mało mówił, nie będę tak głęboko wchodził, to i tak to będzie bardzo kontrowersyjne. Gdyż są to tematy, które najczęściej się unika. Kaznodzieje unikają, ponieważ no, kaznodzieje będą wtedy bardzo tacy jacyś konserwatywni, jacyś tacy nie z tego świata, nieżyciowi i dlatego tak często się tego unika. Ale ponieważ o świecie aniołów jest bardzo dużo w Biblii, jakby Bóg nie chciał, żeby mówić o aniołach, to by na w ogóle na ten temat nie nadmieniał. A ponad 300 fragmentów występuje w Biblii, które mówią na temat aniołów i świata anielskiego. Jak wiecie lub nie, że już była wojna w niebie, jedna, będzie druga jeszcze wojna w niebie. Pierwszą wojnę, jak wiecie, wtedy, kiedy Lucyfer wraz z 1/3 aniołów zostali zrzuceni z nieba. Wiemy, że była taka walka, była taka wojna. I często zastanawiacie się, lub ludzie się zastanawiają, kiedy to mogło być, kiedy to się wydarzyło. Otóż jest taka teoria na początku Biblii, jest taki moment przerwy. Czytamy, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I to jest piękne, tak? To jest, wiele mówi, że Bóg stworzył Bóg niebo i ziemię. Ale tutaj jest między pierwszym wersetem a drugim jest niesamowita przerwa. Bo dalej czytamy, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Moi drodzy, czy Bóg kiedykolwiek stworzył coś, co było pustkowiem i chaosem? Dalej, ciemność, słowo hebrajskie ciemność nie oznacza wcale nocy. Jest to zupełnie inne słowo, które oznacza noc. Ciemność tutaj oznacza coś nienaturalnego, coś, co zostało spowodowane zepsuciem. A więc to nie była naturalna ciemność, naturalna noc, ale była to ciemność spowodowana czymś. I my czytamy tutaj, że bardzo dziwne rzeczy. Że tutaj wszystko jest poddane pewnemu dziwnemu zniszczeniu. Czy rzeczywiście Biblia mówi, że Bóg tak tworzy? Przyjrzyjmy się Izajasza, prorok Izajasz. 45, może on troszkę więcej, ten fragment nam powie o stworzeniu. 35 rozdział, 18 werset. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios, On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem. Lecz na mieszkanie ją stworzył, ja jestem Pan, a nie ma innego. Wyraźnie Biblia mówi, że Bóg nie stworzył ziemi, żeby była chaosem, pustkowiem i ciemnością. Wiemy, że Bóg na początku stworzył niebo i stworzył ziemię. Zobaczmy Jeremiasza, 4 rozdział i 23 werset. Tutaj mamy troszeczkę inny opis. Spojrzałem na ziemię, a oto pustka i próżnia. Próżnia ku niebu, a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry, a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki, a one się chwiały. Spojrzałem, a oto nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały. Spojrzałem, a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem przez żar jego gniewu. A więc zauważcie, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i ta ziemia była zamieszkana przez pewne istoty, które się zbuntowały. Wiemy, że wybuchła wojna. I muszę wam powiedzieć, że nasza ukochana ziemia jest miejscem konfliktów, jest miejscem wiecznej wojny. I mogę wam jedynie co powiedzieć, to na, że w ciągu 5560 lat, które zostały zapisane, lat ludzkości, którą zna historia, historia ludzkości, mamy zapisane 14531 wojen. Najczęściej są to wojny między narodami, między różnymi plemionami, ale mamy również dwie wojny światowe, ewenement. Im bliżej końca czasów, tym zaczyna się eskalacja tych wojen. Mamy dwie wojny światowe, których szczególnie w II wojnie światowej tylko 12 narodów nie uczestniczyło w wojnie. Reszta uczestniczyła w wojnie. W roku 2000 zanotowano 40 konfliktów zbrojnych w 36 różnych krajach. A jak wiecie, to coraz więcej rośnie. Im więcej jesteśmy cywilizowani, tym wojna jest bardziej brutalna, bardziej wyszukana, ale bardziej automatyczna, bardziej nie patrzy się na człowieka, naciska się guziki. Tak? Ludzie mają taką zbroję, żeby nie angażować się z bliska w walkę, tylko żeby właśnie kule niosły coraz dalej. Nasza ziemia jest miejscem walki. A więc chcę wam powiedzieć, że również świat niewidzialny, świat aniołów jest zaangażowany nie tylko w wojny, ale w sprawy polityczne. I rzeczywiście jest zapisane w Biblii w 10 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg ustanowił narody, ustanowił języki. Od tego momentu mamy, jakby można powiedzieć, podział. Podział na narody, podział na języki. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale czujemy przynależność. My Polacy nie lubimy naszego narodu, nie lubimy naszego kraju, bo najgorzej się na nim wypowiadamy, ale ciągle jesteśmy Polakami i nic nie da to, bo wiecie, ludzie wyjeżdżają za granicę i farbują się, tak? I często się mówi farbowany Polak. Tak? Nigdy, Polak nigdy nie będzie Anglikiem, Polak nigdy nie będzie Niemcem, Polak nigdy nie będzie Francuzem. Polak będzie zawsze Polakiem. I to samo, jak weźmiemy Francuza, który przyjedzie do Polski. Wiemy, że nasz Samuel, który był wśród nas, on nigdy, nawet jak będzie do końca życia mieszkał, nigdy nie będzie Polakiem. Nawet jeżeli bardzo dobrze będzie umiał język polski, on nigdy nie będzie Polakiem. On nigdy nie będzie myślał, nigdy nie będzie czuł jak Polak. Dlatego zauważcie, że wielu ludzi ma problemy. Problemy psychiczne. Kiedy są za granicą. Mają problemy z tożsamością. Ponieważ Bóg ustanowił. No ale wróćmy do początku. Wiemy, że była wojna. Wiemy, że była wojna, a ziemia była przeznaczona dla innych istot. Te istoty niestety testu nie przeszły, bo jak pamiętacie, były dwa ogrody. W pierwszym ogrodzie zgrzeszył Lucyfer, pamiętacie? Izajasza, Ezechiela, przeczytajcie te fragmenty. W ogrodzie Bożym zgrzeszył Lucyfer. I wiemy, że był drugi ogród po tym, kiedy była wielka wojna. A więc, moi drodzy, drugi werset pierwszej Księgi Mojżeszowej to nie jest na nowo tworzenie, ale odbudowywanie. A ziemia była pustkowiem i Bóg od nowa wszystko jakby regenerował. Na nowo wszystko tworzył. I wiemy, że w tym drugim ogrodzie postawił człowieka. I pojawia się kto? Pojawia się polityk. Tak, wiem, że chcecie usłyszeć, że wąż, ale ja wam powiem, że to był, jest tam opis taki, który bardzo pasuje politykom, że był przebieglej, najbardziej przybiegły ze wszystkich stworzeń. Wiecie, na czym polega polityka? Na zwodzeniu, na obiecywaniu, na niedotrzymaniu słów, na usypianiu ludzi, tak? A później i tak robimy po swojemu. I również tutaj widzimy tą polityczną manipulację. Oczywiście szatan wiedział, że no, ten wspaniałą ziemię już nie może nią dysponować. A więc zobaczył, że Bóg stworzył istotę, która ma panować nad ziemią. I chciał pokazać Bogu, że ta istota również nie da rady. I żeby Bóg zobaczył swój błąd i żeby przywrócił szatanowi ziemię. A więc szatan podchodzi i mówi: będziecie jak Bóg. Obiecanki, tak? Obiecanki, cacanki. Będziecie, słuchajcie, dajemy wam wszystko. Zwalniamy was z podatków. Będzie dobrobyt, będzie bardzo dobrze. I oczywiście to zwodzenie było po to, żeby były korzyści dla Lucyfera. Właściwie dla jutrzenki. Bo pamiętajcie, że słowo Lucyfer wywodzi się z łaciny. A to jest hebrajskie słowo, które mówi jaśniejący, jutrzenka. Także, moi drodzy, mamy tutaj problem, bo człowiek również został, no szatan nie był zwiedzony, ale człowiek został zwiedzony. No i wydawałoby się, że szatan wygrał. A tutaj coś dziwnego się dzieje, bo Bóg stworzył istotę, która potrzebowała kusiciela. Zobaczcie, że szatan nie potrzebował kusiciela, tak? Ale człowiek potrzebował kusiciela, żeby zgrzeszyć. No, posłuchał kusiciela i co się dzieje? Bóg mówi: ziemia nie będzie dla ciebie przyjazna, do człowieka mówi, ale ty również, szatanie, człowiek będzie uprawiał ziemię, ale ty będziesz pełzał po niej, będziesz odżywiał się pyłem tej ziemi. No dobrze, to jeszcze jest w porządku. Szatan mówi: i tak uzyskałem to, co trzeba. Ale słyszy nagle słowa. Słyszy nagle słowa: będzie między wami wrogość, będzie między wami nienawiść, będzie między wami wojna. Między kim? Między potomstwem, nasieniem Ewy, a między nasieniem szatana. Będzie konflikt, będzie walka. A więc, moi drodzy, tak naprawdę żyjemy w konflikcie. Żyjemy w walce. Mamy dwa królestwa. Jedynym przedstawicielem Królestwa Bożego był wybrany naród Izrael. On jedynie miał przekazywać innym narodom. To było posłanie. Innym narodom i pokazać im, być wzorem, aby inne narody przyszły do upamiętania. A więc zobaczcie, że narody Bóg stworzył po to, aby je zbawić, aby Izrael jako naród był przykładem i był wzorcem odkupienia innych narodów. I pod koniec przeczytamy troszeczkę fragmentów, które właśnie opisują, że naszym zadaniem, pamiętacie, z jakim zadaniem jest Kościoła, jakie zadanie jest? Pójdźcie gdzie? Na cały świat i głoście Ewangelię komu? Wszystkim narodom. I niedługo zaraz będziemy mówić sobie, powiążemy to wszystko w całość. A więc, moi drodzy, zauważcie, że ziemia została przekazana człowiekowi, ale człowiek przegrał tą ziemię i panem tej ziemi znów był szatan, gdyż czytamy i Pan Jezus mówi o tym, że Bogiem lub panem tego świata jest szatan. Dlatego Jezus przyszedł, aby rozbroić, aby pokazać, aby obnażyć to wszystko. Wiecie, dlaczego nie potrafimy tak dysponować tą ziemią? Ponieważ utraciliśmy, ponieważ my ją znów jesteśmy, wiecie, nauczani przez Pana tego świata, żeby tą ziemię niszczyć. Wszystko, co mamy, to niszczymy. Nie potrafimy jej używać, nie potrafimy żyć według tego, jak Bóg chciał, żebyśmy żyli. A wiecie, jak się żyło na początku? Na początku wszystkie zwierzaki były jaroszami. Tak, tak. Później zaczęły się zjadać nawzajem, kiedy grzech wszedł. I wiemy, że kiedy będzie tysiącletnie królestwo, ten stan powróci, żeby pokazać, jaki jest stan tej idealnej symbiozy, tej współpracy, że dziecko będzie przechadzało się wśród lwów, tygrysów, lampartów i one będą chodziły za nim, lizały, owieczki będą chodziły i wszyscy będą... I to jest właśnie to piękne, to, że potrafimy pięknie żyć wspólnie, razem. Niestety to wszystko zostało zaprzepaszczone. I tak jak powiedziałem w czwartek, ziemia już nie nadaje się na odbudowanie, tylko znów musi być ponowne, nowe stworzenie. A więc, moi drodzy, powtórka. Nowe stworzenie, w którym mogą być tylko nowi ludzie. Nowe stworzenia. W piątej księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, od 8 wersetu do 9, zobaczcie, co mówi Bóg o narodach. Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już ustalał granice ludów według liczby synów izraelskich, gdyż działem Pana jest lud Jego, Jakub wyznaczonym Mu dziedzictwem. A więc, moi drodzy, tak naprawdę to Bóg wyznaczył narody. Wyznaczył, gdzie... My nie znamy tych granic. Wiecie, że człowiek ustala sztucznie granice. A wiemy, że mamy różnego rodzaju narody i różnego rodzaju języki. I wiemy, że w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 10 rozdział, mamy podstawowe narody. Tak, podstawowe języki, według z których wywodzą się wszystkie inne. Wiemy, że mamy różnego rodzaju pokrewieństwa. Mamy Słowian, tak? Mamy Słowianie, jakoś się dogadają w miarę. Narody słowiańskie. Mamy tutaj siostrę, z którą możemy się dogadać. Z Ukrainy jest to taki naród, który właściwie mamy więcej wspólnego niż różnic. I rzeczywiście mamy coś takiego, że Bóg wyznaczył. I my dobrze czujemy się tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie jesteśmy urodzeni. Bo wiecie, takie jeżdżenie to tu, to tam, troszeczkę mamy jakieś dziwne zmiany w nas następują. Jeżeli są Polacy lub w innych krajach ludzie na emigracji, oni tęsknią, nie znoszą tego kraju. Plotkujemy, mówimy negatywnie o naszym kraju, mówimy o nas, Polakach, a Polacy to są tacy, a siacy, wstyd nam, ale to tak jakbyśmy, wiecie, ze skóry chcieli wyjść. Nie, to jest naszą skórą, my należymy. I co jeszcze wam powiem? Czy wiecie, że w niebie będą narody i języki? I my pojawimy się jako narodowość. Ale to jeszcze nie chcę wybiegać za bardzo do przodu. A więc zobaczcie, że synowie Boży, aniołowie, Kiedy narody zostały ustalone, również i Bóg przeznaczył anioła dla każdego narodu. A więc aniołowie i reprezentują interesy narodu i anioły są rozliczane. Jedynym narodem, który się różnił od tych wszystkich innych, był Izrael, któremu Bóg nie przydzielił anioła, bo opiekunem Izraela był kto? Bóg. Bóg był Panem, Bóg był Królem i Bóg opiekował się Izraelem. Dopiero później widzimy, że Izrael powiedział, nie, my chcemy Króla. My chcemy Króla, zrezygnowali i wtedy czytamy o tym, że Bóg przydziela anioła Izraelowi i wiecie, że jak miał na imię. Maciej? Nie, no właśnie, nie Maciej. Michał. Anioł Michał. Daniela, Księga Daniela. Czytamy bardzo ciekawą historię, która mówi nam o takich politycznych, można powiedzieć, zagraniach. Będziemy tutaj świadkami czegoś, co ciężko nam uwierzyć, kiedy czytamy. I wielu teologów liberalnych nie jest w stanie w to uwierzyć. Może 10 rozdział Księgi Daniela, 20 wersetu. I pojawił się tutaj anioł, który nie mógł przyjść. Wtedy on rzekł, czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszą do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy i nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. I znów spotykamy się z walką. Daniel modlił się, chciał uzyskać pewną odpowiedź od Boga i nie mógł otrzymać tej odpowiedzi przez 21 dni. I anioł mówi, chciałem przyjść, ale powstrzymywał mnie książę anielski perski. Cały czas mnie powstrzymywał. A teraz wracam, aby walczyć. A więc, moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że każda wojna na tej ziemi ma odpowiednik swój w świecie niewidzialnym. Kiedy narody walczą, również ich aniołowie, ich książęta, ich zwierzchności, władze, trony, również wykonują walkę. A więc muszę wam powiedzieć, że są to aniołowie, którzy mają zastępy, wojska, mają swoich generałów, dowódców. Toczy się walka. Tak samo jak mówiliśmy o aniołach kościołów, tak samo każdy naród ma swojego reprezentanta, ma swojego anioła. Zauważcie, że w tym fragmencie wyraźnie widzimy, że Bóg nie ogranicza wolności księcia Persji anielskiego. Czyli ma pewną autonomię. Zauważcie, że aniołowie mają pewne rzeczy, które tą wolność, żeby sprzeciwić się woli Bożej. Tak? Oni się sprzeciwiają temu, co chce dokonać Bóg i Bóg im na to do pewnego stopnia pozwala. Widzimy, że kiedy to przekracza pewne granice, jest interwencja, jest pomoc, ale zauważcie, że ta walka toczy się. Wydawałoby się nam, że to wszystko Bóg sobie siedzi i tylko pstryka palcami, ale nie. Widzimy, że świat widzialny opiera się na swoim własnym prawie, ale równolegle do niego jest również świat niewidzialny, inny wymiar, w którym również toczą się równolegle te same rzeczy. No ale powiecie sobie, no zaraz, coś nam tutaj nie pasuje, ale w takim razie może pomoże nam fragment z drugiej księgi Samuela. Druga księga Samuelowa, 5 rozdział. I 24 werset. Widzimy tutaj starcie Dawida. Dawid ma stoczyć walkę z Filistyńczykami, ale Bóg powiedział o pewnej rzeczy w 24 wersecie. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. Zobaczcie, że Dawid zaczyna atakować, zaczyna walczyć z Filistyńczykami, kiedy słyszy wsparcie. Słyszy, że ktoś w równoległym świecie rusza do walki. Zresztą wiecie o tym, że również pewien prorok prosił o swojego ucznia, żeby oczy jemu się otworzyły, żeby zobaczył, kto stoi za całą walką. Dawid rozpoczyna walkę, kiedy nadchodzą aniołowie. I muszę wam powiedzieć, że na pewno znacie z historii momenty, kiedy wielkie armie miały wszystko, mnóstwo ludzi. Miały mnóstwo broni. Byli dobrze wyszkoleni, ale brak było im ducha walki. Coś, co my mówimy, duch walki. I wtedy wielkie armie przegrywały z o wiele słabszymi oddziałami i słabszymi armiami. Nagle ustawał duch walki. My znacie z historii wiele działań wojennych, kiedy bez walki oddziały, potężne oddziały wycofywały się. Bez oddania jednego strzału. I wiemy również z Biblii, że są takie fragmenty, kiedy przeciwnicy Izraela uciekali albo walczyli między sobą. To, co się nazywa duch walki. Albo kiedy naród chce walczyć, albo naród, który chce walczyć o swoje prawa. Wiecie, że nasz naród dopiero się nabiera życia, kiedy jest pod jakimś uciskiem. Tak? Wtedy znamy swoją tożsamość. Wtedy się skrzykniemy. Wtedy jesteśmy wszyscy razem. Stoimy jak jeden mąż i nikt nie może pokonać ducha tego narodu. A kiedy jest dobrobyt, to Polacy zaczynają między sobą się kłócić, zazdrościć, zaczynają właściwie między sobą walczyć, jest wojna domowa, tak, mamy tutaj wojnę domową raptem. Mamy dwie partie, które bez przerwy walczyły. Problemem narodów jest to, że narody oddają cześć swojej narodowości, tak? Czyli problemem jest wtedy, kiedy naród zaczyna oddawać cześć flagom, symbolom, kiedy tożsamość narodowa jest wywyższona jako bożek. My często mówimy, my nie mamy bożków, ale czczenie narodu, czczenie państwa to jest bałwochwalstwo. A więc powinna być równowaga. Jest co innego czcić i mówić na równi Bóg, honor, ojczyzna na równi, nie? To, co niestety tak robimy, to powinniśmy mówić, ja kocham mój kraj, ale na pierwszym miejscu jest Bóg. Ja kocham moją żonę, ale na pierwszym miejscu przed nią jest Bóg. Ja kocham moje dzieci, ale przed nimi jest Bóg. I tutaj problemem jest to, że my nie kochamy naszego kraju. W tym sensie, że żyjemy w nim, jesteśmy częścią tego kraju. My po prostu mówimy sobie, jakby była okazja, to bym z tego kraju uciekał. Co Polacy robią? Uciekają jak szczury z tego kraju. Gdzie jest ten duch? Widać, że nasz anioł jest naprawdę w kiepskiej pozycji. W średniowieczu aniołów uważano za bezcielesne istoty gdzieś w powietrzu. W dzisiejszym naszym świecie, XXI wiek, uważa się, że materia, materializm i nadzieje się pokłada w fizycznych obiektach. A więc mamy dwie skrajności. Postawą Biblii jest takie coś, że duch i materia. Duch i materia. A więc my nie możemy mówić tylko o duchach jakichś, jak niektóre ruchy walk duchowych, które walczą z duchami w powietrzu. Ale pamiętajcie, że duch i materia jest jedno. Tak samo jak my nie składamy się z części, ale jesteśmy jedną całością. Błędem jest, kiedy wierzący dzielą człowieka na części. Bo my nie składamy się z części. My jesteśmy jedną całością. Pamiętajcie, że człowiek nie jest człowiekiem bez ciała. Nawet jeżeli będziemy przebywać w miejscu oczekując, to oczekujemy zmartwychwstania naszych ciał. Tego oczekuje każdy wierzący. Zmartwychwstania ciał, bo bez ciała nie jesteśmy człowiekiem. Bóg tak stworzył i da nam nowe ciało, bo nie możemy istnieć bez ciała. Muszę wam również powiedzieć, że Bóg ustanowił narody, żeby ciągle je modyfikować, aby ciągle je zmieniać. To samo jest z istotami, które są, one się przeobrażają, one ciągle zmieniają, tak samo jak narodowość. I tutaj chciałbym przeczytać kilka fragmentów z Objawienia, 9 rozdział, Objawienia Jana, 9 rozdział, 20 i 21 werset. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom, złotym i srebrnym i śpiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Na czym polega przeobrażenie narodu? Naród najczęściej schodzi w dół, w ciemność, tak jak Biblia mówi, że umiłowali bardziej ciemność niż światłość. Naród najbardziej przystosowuje się do swoich zabójstw, przystosowuje się do swoich kradzieży. Zobaczcie, w historii, jak patrzymy, jest naród, jego początek jest wspaniały, a później, kiedy rozrasta się, pamiętajcie, jakie były imperia. Imperia miały dobre początki, a później zaczynały gnębić, prześladować, zaczynały torturować ludzi, zabijać, mordować, ograbiać narody. Zaczynały być coraz bardziej skierowane na okultyzm, oddawanie czci bogom. I zauważcie, że każdy taki naród miał swojego Boga. Każdy naród miał, chociaż te wszystkie bogi, tak zwane bożki, były bardzo podobne do siebie, to każdy z nich miało swoją nazwę. Zawsze przybierały jakąś inną nazwę i zawsze jakiś charakter troszeczkę danego narodu przybierały te bożki. Zobaczcie, Bóg chce zreformować naród, dlatego posyła Jonasza, tak, do narodu. Posyła, aby naród był odnowiony, czyli pewna rekonstrukcja narodu, odnowa. Czyli naród nie jest stagnacyjny, ale kiedy schodzi w moralności, w zachowaniu, oddala się od Boga, wtedy Bóg chce reformy narodu. Zauważcie, że całe narody zdają sprawę przed Bogiem. I za chwilę to będziemy mówić. Dalej Księga Objawienia, 16 rozdział. Dziewiąty werset. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. Bóg robi pewne rzeczy wśród narodów, czy też te klęski, o których w czwartek mówiliśmy, czy pewnego rodzaju zaburzenia pogodowe, aby naród się zastanowił, aby pokutował. 11 werset. I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Co jest najczęstszą reakcją ludzi, kiedy spotyka ich nieszczęście? Bluźnią Bogu. Kiedy naród spotyka nieszczęście, ludzie zaczynają bluźnić i mówić, dlaczego Bóg, jeżeli jest Bóg, to dlaczego dopuścił do tego? Bóg dopuścił do tego, żeby naród się upamiętał, żeby zaczął się zastanawiać. Zaczął się zastanawiać. A więc, moi drodzy, Bóg reformuje, odnawia narody poprzez proroków, poprzez działania ludu Bożego, poprzez działania przyrody, aby naród odzyskał swoje powołanie, odzyskał swoją pracę. Jak wiecie, są narody, które zostały wymazane z tej ziemi. Również są narody, które nigdy nie będą zmartwychwstałe. Nigdy nie będzie wśród nich zmartwychwstania. Wiecie, kto to jest? Rafaelici. Pamiętacie? Poczytajcie Biblię. Zachęcam czytać Biblię. Biblia jest fantastyczną księgą. Szkoda, że jej nie czytacie. Zamiast seriale, jakieś programy dokumentalne, Biblia. Biblia jest fantastyczna. Wiecie, i teraz nie wiecie, czy ja żartuję, czy ja kłamię was. Nie czytacie Biblii, ja mogę wszystko wcisnąć. Słuchajcie. Jest naród, który nie będzie zmartwychwzbudzony, nie będzie zmartwychwstania tego narodu i to są Rafaelici. Może kiedyś na ten temat powiemy szerzej, ale zobaczcie, że Bóg chce, aby naród odzyskał powołanie. Do czego został powołany? Odzyskał swoją pracę. I tak samo jest z aniołami. Aniołowie jakby równolegle z narodem. Kiedy naród jest ratowany, ratowany jest również anioł danego narodu. Zobaczmy psalmy. Psalm 82. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych. I dalej, szósty werset. Rzekłem, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. Powstań Boże, osądź ziemię, ty bowiem jesteś dziedzicznym panem wszystkich narodów. Wszystkich narodów. Zobaczcie, że mamy tutaj powiedziane o zgromadzeniu Bożym, mamy powiedziane o bogach i zobaczcie, że ci bogowie i zgromadzenie Boże jest porównane jakby równolegle do tego, co dzieje się na ziemi. Czyli człowiek, naród ma sprawować sprawiedliwie rządy, tak? Ma dbać o ubogiego, o nędzarza, aby była sprawiedliwość, aby nie wykorzystywać sieroty, że ma być na ziemi wszystko czynione sprawiedliwie. Jeżeli to się nie dzieje, to z tego są rozliczani i ludzie, i aniołowie. I ludzie, i aniołowie. Zauważcie, że to nie jest niezależne. Anioł narodu nie jest niezależną istotą. on nie żyje niezależnie, on jest związany bardzo głęboko z narodem. Izajasza, 49 rozdział i 6 werset. Mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Do czego przeznaczył Bóg Izraela? Aby był posłańcem, aby niósł zbawienie innym narodom. Po to został ustanowiony. Co zrobił Izrael? Izrael zaczął się separować i zaczął mówić, my jesteśmy wybrani, my jesteśmy cudowni. A Bóg mówi, nie, wybrałem was, abyście mieli posługę, abyście to zrobili, to uczynili. Dlatego zauważcie, że naród izraelski został odsunięty od tej roli i powołany nowy naród. Tym narodem jest Kościół. Dlatego to, co powiedział Bóg Izraelowi, że mają iść i głosić poganom, to usłyszał Kościół. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Wiecie, że Kościół również zostanie zatrzymany w swoim działaniu, odsunięty i znów Izrael przejmie tą rolę i będzie głosił, nawet aniołowie, jak wiecie, w Księdze Objawienia będą głosili Ewangelię po całej ziemi. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu. Ewangelia Mateusza. Dziesiąty rozdział i 18 werset. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. Bóg powołał Kościół, aby obojętnie co przechodzą, ale aby był świadectwem dla narodów, dla pogan. To jest bardzo ważne. 12 rozdział Ewangelii Mateusza, 18 werset. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożą na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Narody. Bóg chce zwiastowania narodom. 21 werset. A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Narody. 24 rozdział Ewangelii Mateusza. I 14 werset. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Wszystkim narodom. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i 47 werset. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wszystkim narodom. I to, co mówiliśmy o Izraelu, objawienie 14 rozdział i 6 werset. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. A więc zobaczcie, mamy tutaj wspaniały podział, jak Bóg podzielił wszystkich ludzi. Narody, plemiona, języki i ludy. Wszyscy są, zobaczcie. Mamy te narodowości, które politycznie są, dzisiaj znamy je. Mamy języki, czyli mamy podział na różnego rodzaju mówienia przez ludzi, w jaki sposób się porozumiewają. Mamy również plemiona i ludy. Wszystko mamy jak trzeba. No ale kiedy mówimy o takim podziale, musimy zauważyć, że Sanhedryn, jak wiecie, to jest zgromadzenie starszych, jest podzielony na, składa się z 70 starszych. Zgadza się? To, co jest w Sanhedrynie, to jest odbicie na ziemi liczby 70. I w historii Izraela liczba 70 non-stop występuje. Zobaczcie, że mamy na przykład, Mojżesz postawił 12 pomników na górze Synaj. 12, zobaczcie, 12 pomników na górze Synaj i zabrał ze sobą 70 starszych z obozu Izraela. 12. Zobaczcie, od początku występuje liczba 12 i 70. W Elim było 12 źródeł i 70 palm, które były błogosławieństwem dla narodu żydowskiego. Pamiętacie, 2 Mojżeszowa 15:27. Zobaczcie, że Izrael miał 70 starszych tworzących radę. Zawsze tak było. Jezus wybrał 12 apostołów i 70 uczniów, którzy głosili Ewangelię i uzdrawiali, jak pamiętacie. A więc zobaczcie, że ten porządek jest jakby odzwierciedleniem obecności 12 archaniołów i 70 aniołów w niebiańskim Sanhedrynie. Wiemy, że mamy tego mnogość. Mnogość aniołów, ale mamy pewną radę. Pewien jakby rząd nad wszystkimi innymi. Zobaczcie, że jaki jest porządek niebiański. Mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Później jest kto w rządach? 12 archaniołów. Później jest kto? 70 aniołów, a dalej mamy mnogość zastępów niebiańskich. Zobaczcie, jaki jest porządek Izraela. Mamy Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mamy 12 synów Jakuba. Mamy 70 starszych i mnogość zastępów Izraela. Porządek w Nowym Testamencie, zobaczcie. Mamy Ojciec, Syn i Duch Święty. Mamy 12 apostołów, 70 innych uczniów i mnogość wierzących w Chrystusa. A więc Pismo Święte mówi nam o książętach, mocach, władcach i złych duchach w królestwie, tak? Szatana. Pamiętajcie, że szatan imituje królestwo niebiańskie, tak? Królestwo, które jest, którym zarządza Bóg. On nie umie inaczej to zrobić. Pamiętajcie, że również i nasze narodowości, plemiona bazują na tym samym. Obojętnie, jak to się nazywa, czy to jest partia komunistyczna, to na czele tej partii komunistycznej niby lud rządzi. Lud rządzi. Jedzie mi tutaj pociąg, jakiś tramwaj. W komunizmie rządzi jeden człowiek. Pod nim jest partia, a później jest mnogość. Ale bracie, my mamy demokrację. Demokrację, jedzie mi tu pociąg, jest jakaś demokracja? W demokracji jest jeden człowiek, który jest marionetką pewnej grupy, która ma władzę w ręku. A później jest reszta swołoczy, tak? Reszta wszystkich innych. A więc, moi drodzy, jakikolwiek weźmiecie system, one bazują na tym samym. Obojętnie, jak to się nazywa, to nigdy nie będzie takiego czegoś, że wszyscy No demokratycznie rządzimy, moi drodzy, to są kpiny, no żart. My to nazywamy piękny system demokratyczny, ale to jest tylko na papierku, to jest pięknie, bo tak naprawdę wszystko dzieje się według starej zasady. Dlatego wiecie, że najlepszym systemem politycznym jest królestwo, gdzie królem jest Jezus Chrystus. Tylko On jedynie umie sprawiedliwie rządzić. Niestety my nie mamy innych rządów. Wiemy, że pod Nim będzie troszeczkę osób, tak? A później będzie to rozparcelowane między nami. A później reszta będzie. Ci, którzy byli gdzieś tam, nie byli wierni w małym, tak? Tą resztę, ten tłum będą robili ci, którzy byli niewierni, tak, w małym. Ci, którzy byli wierni w małym, im powierzone jest dużo. A więc, moi drodzy, bardzo dobrze być wiernym w tym, w czym jesteśmy. Tak? Nie myśleć, ale ja to bym lepiej to wszystko zrobił, gdybym był tam lub z tym, albo coś innego bym zrobił, jakiś zastosował pewien system. Być wiernym w tym małym. No ale teraz przejdźmy do Mateusza 25 rozdziału i tam mamy sąd. 25 rozdział i czytamy tam od 31 wersetu takie oto słowa. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy, chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, znów mamy, wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Zauważcie, nie będą zgromadzeni ludzie, ale będą zgromadzone wszystkie narody. Wszystkie narody będą sądzone oddzielnie i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I tutaj muszę troszeczkę, to co zawsze robię, żeby wam wyjaśnić, troszeczkę greki. Otóż słowo greckie narody to jest etne, narody. A dalej jest odłączy jedne, czyli autus. I etne jest rzeczownikiem, właściwie neutralnym, nijakim. A tutaj mamy raptem to słowo jedne, autus, który jest rodzaju męskiego. I tu już nie jest rzeczownik. A więc o co chodzi? Wszystkie narody się zbierają, ale w tych narodach każdy będzie z osobna, pojedynczo, każdy człowiek rozliczany. Z czego? Z czego będzie rozliczany? Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Zobaczcie, to jest rola państwa, znaczy rola nas wszystkich w narodzie, nasz naród. Jakim my jesteśmy narodem? Czy my jesteśmy, jak będziemy rozliczani, słuchajcie, każdy z nas, my jako Polacy, będziemy rozliczani, jaki ten naród jest? Ach, ten naród to jest Polak Polakowi wilkiem. Rzucają się na siebie i pożerają. Mówi się, że jak Polak się nawróci, to każdy z Polaków swój kościół zakłada. Każdy chce założyć. Jakby było na wyspie bezludnej, to każdy Polak by miał swój kościół. A więc jak będziemy rozliczani? Jakim narodem my jesteśmy? Jakimi ludźmi jesteśmy? Będziemy, zobaczcie, zdawali z tego sprawozdanie. Będziemy również za to sądzeni. Tak, tak, no my myślimy sobie, ja tutaj jestem usprawiedliwiony przez Jezusa Chrystusa. Ale jakim człowiekiem ty jesteś? Jakim chrześcijanem Polakiem ty jesteś? Nie mówię tutaj Polak katolik. Nie mówię, to akurat charakteryzuje naszego anioła, naszego narodu. Charakteryzuje sztuczną religijność. Wiemy, jaka jest charakterystyka naszego anioła. I wiecie, że nawet my, wierzący, powinniśmy być wyzwoleni i rzeczywiście chodzić z Jezusem, to ciągle mimo tego popadamy w różnego rodzaju skrajności, że trzeba robić to, trzeba robić tamto, trzeba wykonywać to, jakieś prawo trzeba wykonywać, to trzeba zrobić, tamto trzeba zrobić. Czyli szukamy jakichś powodów do tego, żeby mieć pewność zbawienia. A więc będę nosił buty kwadratowe, żeby być lepszym chrześcijaninem. Nie, to będzie oznaczało, że ja cierpię w tych butach kwadratowych i to cierpienie oznacza, że ja jestem godny Jezusa. Ja będę na przykład codziennie przyjmował Wieczerzę Pańską, bo wy jesteście niegodni, bo wy jesteście do niczego, a mnie Wieczerza Pańska daje siły. Ja spotkałem wierzących, którzy sami w domu przyjmują wieczerzę, bo uważają, że to daje im duchowe siły. Wieczerza nie daje nic, żadnych duchowych sił. Ja musiałem tłumaczyć tym wierzącym. Ale relacja z Jezusem daje nam siły. To jak z Nim żyjemy, jak czerpiemy, kto jest we mnie, mówi Jezus. Kto jest we mnie, a ja w Nim ma życie. A nie, że ja będę przyjmował, słuchajcie, no. Takie zewnętrzne rzeczy. Jesteśmy takimi, zobaczcie, zniewolonymi, a szczególnie to w naszym kraju jest. Zniewolonymi pewnymi rzeczami. A więc zauważcie, że każdy z nas, my jako Polacy, będziemy rozliczani. Ja jako Polak stanę wśród Polaków i będę rozliczany. Nie denominacje, zauważyliście to? Nie ma w Biblii, że my ustawiamy się w denominacji. Zielonoświątkowcy do mnie. Pojawili się. Baptyści do mnie. Nie. Polacy do mnie, wszyscy się stawiamy. I wtedy jesteśmy rozliczani. Czyli wyjdziemy do nieba w pląsach i chwale po polsku. Nie wierzycie? Tak jest napisane. Że Polacy będą mówili po polsku w niebie. Wielu ludzi się zastanawia, o jakim my językiem będziemy mówić. Wy będziecie w swoim, a my swoim. Tylko i my będziemy mówić swoim językiem, ale wszyscy będą rozumieć. Ponieważ pamiętacie, że języki mają swoje źródło. Każdy język jest stworzony od prajęzyka, od jednego języka. Pamiętacie? Wszyscy ludzie mówili jednym językiem, a później mówili. Także to się nie martwmy. Nie uczmy się, nie róbmy przyspieszonych kursów języków z tam 120 języków, nie, no, żebyś chociaż znać te 120. Iza, wiecie, no, stara się dziewczyna tam z Chińczykami, z Japończykami, Koreańczykami, chce się porozumiewać w niebie. Dobrze, niech ma. Psalm 82. Ja tylko przypomnę, że mamy tutaj jeszcze raz podejście do tego fragmentu, którym mówiliśmy o bogach, o zgromadzeniu Bożym. Zobaczcie, stawiają się przed Panem. My się stawiamy jako narody przed Panem i zdajemy sprawozdanie z tego, co nasz naród robił. A narodem jesteśmy kto? My. My mówimy, no, nasz naród to jest taki i taki. No to mówimy o sobie, nie? Polacy to pijacy. Mówimy o sobie. Polacy to złodzieje. Mówimy o sobie. Ale my jesteśmy dziwnym narodem. No i jesteś dziwny. Jesteś dziwna. Jesteśmy dziwnym narodem. Mówimy o sobie, moi drodzy. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy nie tylko reprezentowali Chrystusa, ale reprezentowali naród. To my jesteśmy solą tego narodu. Tej ziemi. My często zapominamy, po co nas Bóg postawił tutaj? Co, żebyśmy emigrowali do lepszego narodu, żeby go zepsuć? A, Polacy już psują inne narody, tak. Już mają dosyć Polaków. Więc, moi drodzy, stawiamy się i również będą rozliczani z tego i aniołowie. Objawienie 15 rozdział i 4 werset. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, nie uwielbił imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą. Wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Wszyscy Polacy przyjdą i oddają pokłon. I my razem z Polakami. Nie z Niemcami, ale z Polakami przyjdzie. Widzicie, jak dobrze być? Teraz poznać swoją tożsamość? Walczyć o dobre imię? Objawienie 21. I 26 werset. I wniosą do Niego sławę, gdzie wniosą? Do Nowego Jeruzalem. Wy nie wierzyliście w tego, że ja mówiłem, że będą narody i języki, tak? Będziemy mówić po polsku. Proszę. I wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów. I wchodzimy. My, Polacy, wchodzimy i śpiewamy. Poloneza. Objawienie 22:2. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Do uzdrawiania narodów, tak? Moja też chyba się... To nie powinno być. Nie? Do uzdrawiania narodów. Jesteśmy narodem. My. Ja jestem polskim chrześcijaninem, moi drodzy, ja tego, no... My ciągle mówimy o jakichś tam uniwersalnych. Oto uniwersalny Kościół wchodzi do Nowego Jeruzalem, do nieba. Jaki uniwersalny Kościół? Nie ma czegoś takiego w Biblii. Wchodzimy my, narodem, bo narodami zostaliśmy rozliczeni. Pamiętacie, w Dziejach Apostolskich, jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, w Dziejach Apostolskich mamy apostoła Pawła w 16 rozdziale i 9 wersecie i czytamy tak. I miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. W Biblii aniołowie pojawiają się w śnie. Wiecie o tym. Zobaczcie znów. Anioł utożsamia się z Macedonią. Stanął jako Macedończyk i mówi: pomóż nam. Nasz naród potrzebuje Ewangelii. Nasz naród potrzebuje odnowy. Oto stanął anioł Macedonii i mówi: proszę, pomóż nam. A Paweł ruszył. Zobaczcie jeszcze może objawienie, 2 rozdział i 5 werset. Tak samo jak kościoły są gaszone, tak samo i narody. Wspomnij więc, jakiego i wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdą do Ciebie i ruszą świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. A więc narody również są ruszane. Są narody, które nie istnieją, które były. Ale są narody, które nie istnieją, ale na nowo się zrodzą. Tak. Na nowo się pojawią. Wiemy, że one tlą się, ale na nowo z siłą powstaną. Pamiętacie imperia wielkie? Asyria, Persowie, Grecy. Zobaczcie, jaki stan jest Greków. Śmiechu warte. Imperium Brytyjskie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie ma, nie ma, nie ma. Wszystkie imperia. Pamiętacie Stany Zjednoczone? Już widzimy, przyglądamy się, jak tracą swoją nadrzędność, swoje panowanie, imperium amerykańskie. Ameryka? Kto tam dzisiaj? Kiedyś? Ameryka. A więc, moi drodzy, Kościół ma pokutować i również Bóg zwraca się do narodu, aby pokutował. Zauważcie, że Bóg zwraca się do narodów, aby narody pokutowały. My oczywiście nie przyjdziemy, nie pójdziemy i powiemy, słuchajcie, musimy pokutować jako naród, bo popukają się w głowę. Ale to my, pamiętajcie, to my jesteśmy solą. My jesteśmy tym narodem. To my przynosimy coś. Dzięki temu nasz naród, wiecie, mówi, o, można inaczej żyć. Można być kimś innym. I na zakończenie jeszcze, pamiętacie, w Izajasza 14 rozdziale i 16 wersecie jest napisane, że król Tyru jest... Właściwie jak czytamy, to nie wiemy, czy czytamy o szatanie, czy o królu Tyru. Zauważyliście? Jest napisane o tym, że szatan jest nie tylko przyrównany, ale jest tożsamy z królem Tyru. Pamiętacie, że w Pergamonie był tron szatana, tak? Był tron szatana. On tam zasiadał. My teraz nie wiemy, gdzie teraz zasiada szatan w swoim tronie. Zobaczcie, że on zmienia tron. Zmienia swoją osobę, można powiedzieć, działanie. Że objawia się w czymś innym. Może w jakimś innym despocie, który uważał i pokazuje to samo, co szatan. A więc zauważcie, że nasz świat nie jest taki prosty, jak nam się wydawało, że wszystko jest w naszych rękach. Niestety wszystko jest w rękach Jezusa. I to muszę wam przypomnieć, że panowanie, władze, aniołowie, czy rządy, czy panowania na tej ziemi, czy w niebie należą do Chrystusa. On jest Panem. On rozbroił wszelkie władze, zwierzchności. No i teraz zastanawiacie się, co mamy robić, żeby nasz naród był lepszy. A więc trzeba modlić się do anioła narodu? Nie, to byłby największy błąd. To by była nasza porażka. Czy mamy robić mapy naszego miasta, naszego kraju i zwalczać różnego rodzaju złe demony? Nie. Ponieważ walka, wojna rozpoczęła się w niebie i ona również skończy się w niebie. Rozpoczęła się wśród aniołów i ona się skończy wśród aniołów. Powiecie, że będzie druga wojna. Druga wojna, która będzie miała miejsce w niebie. Będzie wielka walka. Zauważcie, że Antychryst chce zjednoczyć wszystkie narody, aby były jednakowe. Wiecie, że Unia chce zjednoczyć wszystko, ale to się nie daje, zauważcie. Tego się nie da zrobić sztucznie. To, co Bóg ustanowił, tego się nie da sztucznie zerwać. My możemy znieść wszystkie granice, ale my będziemy wiedzieć, że tu jest granica. I dalej nie ruszymy się. A więc co mamy robić? Pierwszym zadaniem jest to naszym, jak Daniel, modlić się o nasz kraj, o nasz rząd, o nas Polaków, o nas samych. Modlić się. Bo modlitwa, zobaczcie, co przynosi. Przynosi wyzwolenie, przynosi pomoc, że nadchodzą inne oddziały z pomocą, z odsieczą. Wiecie, że są narody, które są tak jak Ameryka, one są ponad. Nie? Ale może ona panuje nad innymi narodami, tak jak na przykład Babilon, Asyria, Persja, Grecja, Rzym. Ale w pewnym okresie ni stąd, ni zowąd znikły imperia, bo nadeszła odsiecz. A więc do nas należy się żebyśmy modlili się. Dlatego w Nowym Testamencie jest napisane, abyśmy się modlili. Tak? Abyśmy się modlili, aby spokojne życie wieść. Takie życie, że nie musimy angażować się w żadne konflikty. Modlić się. Dlatego wierzący, którzy angażują się w konflikty, tak jak walka duchowa, jak mapowanie miast lub państw, latanie na szczyty wzgórz, wchodzenie na dachy wieżowców i tam gromienie, związywanie wszystkiego. Moi drodzy, mówiliśmy o tym, że tylko szatana może jeden anioł związać. Jest przeznaczony na to jeden anioł. Niewierzący, niewierzący nie mają wiązać żadnych aniołów. A więc naszą rolą jest modlić się, wspierać i być posłusznym władzy, kiedy ona sprawuje sprawiedliwe rządy. To, żeby było jasno, bo cała nauka biblijna mówi o tym, że my jesteśmy za rządem, który sprawiedliwie sprawuje rządy, tak? A modlimy się o to, aby Pan zmienił. No wiecie, w jakim okresie jesteśmy teraz naszego kraju. Musimy się o ten kraj nasz modlić. Partia nie zmieni. Obojętnie jaka partia przyjdzie, kochani, to będzie źle. W partii ja nie pokładam żadnej nadziei, że przyniesie dobrobyt, spokój. To nie partia. Dlatego musimy się modlić. A to, żeby było tak, jak trzeba, według Bożej woli, musimy się o to modlić. Nie będziemy wiązać żadnych aniołów. Nie będziemy zmuszać naszego narodowego anioła. Nie będziemy również klękać przed narodem, przed naszym państwem. Pamiętajcie o tym. Ale będziemy powierzać go naszemu Panu, który jest Panem nad wszystkimi narodami, który będzie rozliczał wszystkie narody i nas, każdego z osobna. A więc naszym zadaniem jest modlić się, pościć, trwać w modlitwie, w oczekiwaniu za nasze narody. Powstańmy.